Przed chwilą dosłownie podaliśmy informacje, najnowsze informacje o Radzie Polityki Pieniężnej, która zdecydowała o obniżce stóp procentowych, a już mamy nowy komentarz, najnowszy komentarz. Przypomnę wam tylko podstawowe informacje. Stopy obniżono 0,25% do poziomu 3,75%. O tej decyzji RPP porozmawiam teraz z profesorem Witoldem Rułowskim. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dobry, witam.
Akademia Wistula i Politechnika Warszawska. Panie profesorze, na światowych rynkach rośnie niepewność. Niepewność związana oczywiście z sytuacją na Bliskim Wschodzie, wojnie, tym co się dzieje w Iranie i wokół Iranu, skoki cen ropy. A tutaj taka decyzja. Słuszna?
Gdyby ta decyzja była podjęta tydzień temu, to w ogóle nie byłoby żadnej dyskusji, bo byłaby oczywista w sytuacji, kiedy mamy inflację na dość niskim poziomie. Chwilowo te zagrożenia, nawet jeśli są, to nie wydają się duże. Dynamika płac spowalnia, więc rzeczywiście tydzień temu, czy jeszcze 4 dni temu, taka decyzja w ogóle nie budziłaby żadnej kontrowersji.
Bo a dzisiaj?
Oczekiwana. I dzisiaj się wiąże z pewnym ryzykiem. Dlatego, że nie da się ukryć, że ceny ropy naftowej już wzrosły i jest ryzyko, że wzrosną bardziej. Pytanie, jak to się przełoży na inflację w Polsce. Oczywiście Rada Polityki Pieniężnej ma wtedy zawsze argument, że to jest tak zwany szok podażowy. Coś, co nie zależy od polityki pieniężnej, że nie ma powodu z tym walczyć. Niemniej jakaś wątpliwość typu takiego, czy to jest właściwy moment na obniżanie stóp procentowych, kiedy ryzyko wzrostu inflacji jednak wyraźne jest, pozostaje.
No właśnie, bo te prognozy inflacyjne są trochę, powiedzmy z innej, może nie epoki, ale właśnie z innych dni, innego czasu. Czy to się nie zmieni gwałtownie?
Dokładnie. Przy czym nie wiemy jeszcze w ogóle, jak duży będzie ten efekt, bo to w końcu może się skończy na strachu. To też nie wiadomo i wtedy oczywiście się okaże, że bardzo dobrze w ogóle RPP nie brała pod uwagę tego. Ale jednak ryzyko tego, że może się potoczyć zupełnie inaczej, że może pójść w stronę dużego wzrostu cen ropy naftowej, w ślad za tym benzyny na stacjach benzynowych, w ślad za tym podniesienia się w ogóle inflacji w Polsce, takie ryzyko w tej chwili jest. Ono nie wydaje się na szczęście duże, więc ja trochę nie dziwię się, że Rada Polityki Pieniężnej się zdecydowała takie ryzyko podjąć.
Panie profesorze,
tak jak powiedziałem, jakieś tam jest oczywiście.
Panie profesorze, banki centralne decydują się na takie właśnie obniżanie stóp procentowych, żeby mieć takie narzędzie stabilizowania gospodarki w okresach spowolnienia czy kryzysu. A jakie sygnały płyną z polskiej gospodarki, że taka decyzja właśnie zapadła?
W polskiej gospodarki płyną odwrotne sygnały, dlatego że akurat mamy najwyraźniej rozwijającą się, przyspieszające inwestycje. Natomiast mamy po tym okresie podwyższonej inflacji pozostały nam dość wysokie stopy procentowe. I powiedziałbym, wyraźnie celem polityki pieniężnej było sprowadzenie ich do poziomu odpowiedniego. Troszeczkę i tutaj to jest coś, co może tłumaczyć decyzję. Ja wiem, że to zabrzmi nieładnie i niemiło dla tych, którzy wzięli kredyty, ale między innymi dlatego się w czasach, kiedy można obniżać stopy procentowe, żeby potem móc je podwyższać, kiedy taka sytuacja okaże się, że działanie jest niezbędne. Więc zobaczymy. Mamy gospodarkę, która z całą pewnością nie wymaga w tej chwili obniżek stóp procentowych z punktu widzenia swojego rozwoju, ale sprowadzenie stóp do rozsądnego poziomu jest celowym działaniem. Jak powiedziałem, choćby po to, że się okaże, że jednak inflacja nowo narasta, żeby móc je dość swobodnie podnosić, gdyby taka potrzeba zaistniała. Więc to jest, jak powiedziałem, odrobinkę ryzykowna, zważywszy okoliczności, ale mimo wszystko decyzja, która jest zrozumiała.
Panie profesorze, pan mówi o takim rozsądnym poziomie stóp procentowych. Co to znaczy tak naprawdę? Co to dla pana jest rozsądny poziom?
Jeśli inflacja wynosi powiedzmy 2,5%, przy czym ponieważ mamy cały czas troszeczkę tych zamrożonych jeszcze cen energii, wiadomo, że ona się podniesie w momencie odmrażania, bo mamy częściowo odmrażane ceny energii, a to dopiero będziemy widzieć efekty tego w lutowych danych o inflacji i potem marcowych. Więc powiedzmy, że traktując, że nasza inflacja jest na poziomie tak naprawdę około 3%, to wydaje się, że około 4% to jest rozsądny poziom stóp procentowych. 3,75, jak powiedziałem, trochę jeszcze wykorzystanie okazji do obniżenia ich, kiedy można, to mniej więcej to, co się można spodziewać. Natomiast takie oczekiwania dość powszechne, że jak inflacja jest 2,5, to stopy procentowe spadną prawie do zera, tak jak kiedyś było, to jest oczywiście bzdura. Nie spadną. Stopy procentowe były koło zera, znacznie niższe od inflacji w wyjątkowej sytuacji, kiedy gospodarka się zmagała z kryzysem, wojną i raczej normalność polega na tym, że stopy procentowe są tak wyraźnie od inflacji wyższe. Chociaż jeśli nie ma potrzeby, no to nie ma też powodu, żeby ta różnica była jakaś ogromna.
No właśnie, ja też zapytam o te potrzeby, bo niższe stopy oznaczają też łatwiejsze finansowanie nowych projektów. Pan widzi takie projekty przed Polską?
No, projektów finansowania jest bardzo dużo, mam przyspieszające inwestycje, więc oczywiście jak firmy zaczynają inwestować, to zaczynają kredyty inwestycyjne. Cały czas miliony Polaków chciałyby zaciągnąć kredyt na mieszkania i cały czas uważają, że ten kredyt jest za drogi. No, on kosztuje ile kosztuje. No, jak już powiedziałem, to raczej jest dość rozsądny poziom stóp, który mamy w tej chwili, ale chętnych do wzięcia kredytu jednak przybywa. I gospodarstwa domowe chętniej sięgają po kredyt i firmy chętniej działają i sięgają po kredyt. No i rząd oczywiście też chętniej sięga po kredyt, bo ma duże deficyty, więc tych chętnych do wzięcia kredytu jest dużo. Mhm.
Ja pana, panie profesorze, zapytam jeszcze o pańskie prognozy. Czego powinni się spodziewać w najbliższych miesiącach kredytobiorcy i osoby oszczędzające?
To jest pułapka, którą pan w tej chwili nie chce spuścić.
dlatego zrobiłem takie założenie.
Gdybyśmy rozmawiali tydzień temu, to powiedziałbym, powinni się spodziewać inflacji około 3%. Rzeczywiście obniżki teraz o 25 punktów bazowych, to nie miałem raczej wątpliwości. I może jeszcze jakieś jednej 25 punktów, czyli 1,4%. Natomiast w tej chwili oczywiście trudno jest cokolwiek prognozować, dopóki nie wiemy, co się będzie działo z cenami ropy, z wojną w Zatoce Perskiej i też na Bliskim Wschodzie, nie w Zatoce Perskiej.
Panie profesorze, jeszcze...
Dopóci nie wiemy, co się tam stanie, nie mamy chociaż grubsza wyobrażenia, to trudno iść prognozy. No jeśli się wszystko szybko by skończyło, no to cały czas to samo, o czym mówiłem, byłoby cały czas aktualne. Pewnie Rada byłaby już niechętna w tej chwili na krótką metę do dalszego obniżania, ale na pewno nie podwyższałaby stóp. Natomiast czy nie będzie jakiś podwyżek, jeśli inflacja na nowo by przyspieszyła z powodu trudniejszej sytuacji, jeśli tak dalej, no to dopiero zobaczymy.
Panie profesorze, pan wspomniał już o wysokim deficycie. Czy to nie jest problem dla naszego kraju? Zresztą nie tylko dla naszego kraju, bo cały świat się zadłuża bardzo poważnie.
No to jest problem i to jest problem dla całego świata, jak pan słusznie zauważył. Są kraje, które są znacznie wyżej zadłużone niż Polska i szybciej się zadłużają. Natomiast to nie jest coś, co na bieżąco wpływa znacząco na decyzję polityki pieniężnej, dotyczącej stóp procentowych. Na dłuższą metę oczywiście, jeśli rząd się szybko zadłuża, jeśli państwo się szybko zadłuża, no to tworzy to raczej warunki, w których należy oczekiwać wyższych, a nie niższych stóp procentowych. No bo państwo w końcu tego popytu na kredyt gigantycznego dokłada jeszcze, tak. No więc prywatni kredytobiorcy po prostu muszą wtedy się z państwem podzielić tym ograniczonym zasobem kapitału. Natomiast to nie jest rzecz, która by na krótką metę wpływała na decyzję o stopach. Mm-hmm.
Panie profesorze, czy nieważna jest też ta struktura tego zadłużenia, prawda? Czytałem, że na przykład Japonia też się boryka z deficytem, ale oni są zadłużeni jakby wewnętrznie bardziej, u swoich obywateli, prawda?
Tak, to jest w ogóle... Japonia jest najbardziej zadłużonym krajem świata w ogóle. Tam nasz dług publiczny wynosi 60% PKB, a japoński przekracza 250% PKB. Natomiast jest to trzymane, są to długoterminowe obligacje trzymane przez japońskich inwestorów właśnie prawie wyłącznie. W związku z tym rzeczywiście tam jest ryzyko mniejsze. To ma znaczenie i długość, na jaką się zaciąga. No i oczywiście trzeba pamiętać, że rząd japoński cały czas jest tak wiarygodny, że praktycznie płaci zerowe prawie stopy procentowe za swoje pożyczki, mimo że stopień zadłużenia jest wielki. No my musimy się liczyć z tym, że będziemy płacić znacznie wyższe stopy procentowe.
Dlatego korzystam z okazji, że mam właśnie zaszczyt i przyjemność rozmawiać z ekspertem, bo czasami tak patrzymy na te dane liczbowe, na tę statystykę, a warto rozwinąć temat, bo widzimy to w przypadku porównania Japonii i Polski, że to inaczej zupełnie wygląda, mimo pozorów, prawda?
No i tak, ale proszę pamiętać jednak, że właśnie tutaj sprawa wiarygodności jest kluczowa. Grecja miała 180% długu, też znacznie więcej, niż my, zbankrutowała. Japonia ma więcej niż Grecja jest i nikt nie obawia się bankructwa Japonii. Więc tu oczywiście wiarygodność polityki ma duże znaczenie i to, że Polska przez minione kilkadziesiąt lat była bardzo wiarygodnym kredytobiorcą, to jest coś, co pomaga nam. Mamy cały czas tak zwany rating A, czyli rating to jest ocena, czy jest ryzyko, że nie spłacimy. Jesteśmy cały czas dobrze oceniani, ale agencje ratingowe mówią, są zaniepokojone zbyt szybkim wzrostem długu, cały czas nie zmieniają. Ostatnio nawet jedna z agencji parę dni temu podtrzymała rating, czyli to działa. Nadal nie uważamy, żeby polski rząd miał jakiekolwiek kłopoty ze spłatą długu, no ale przyglądamy się jednak temu uważnie. Wszystkie po kolei już trzy agencje powiedziały to samo. Przyglądamy się temu z uwagą, bo jednak ten dług rośnie za szybko. Ale póki co powodów do paniki nie ma. No mniej więcej taka jest ocena.
Panie profesorze, to na koniec jeszcze kusi mnie, żeby pana o to zapytać. Skoro ta sytuacja Polski nie jest zła, jak pan mówi, prawda, finansowa, to warto się zadłużać i brać taki program jak SAFE, prawda? Czy własnymi jakby tutaj środkami nie lepiej tutaj...
Tak? Po tym, że zadłużamy się na zakup uzbrojenia, to za to podziękujmy Putinowi, w pewnym sensie to jego decyzja, nie nasza. A SAFE to jest tylko pytanie, gdzie ten kredyt zaciągamy.
No właśnie, o to pytam. Tak.
Jak prezydent amerykańską broń czy koreańską, a nie, to byśmy tak samo musieli zaciągać kredyt, tyle że znacznie droższy w bankach amerykańskich. No więc krótko mówiąc, SAFE to nie jest problem, czy się zadłużamy, bo zadłużamy się z zupełnie innych powodów. Natomiast SAFE to jest problem wyboru miejsca. No akurat SAFE jest sposobem na bardzo, bardzo tanie zadłużanie, niskoprocentowane zadłużanie w porównaniu z innymi. Między innymi dlatego, że SAFE jest, że ta pożyczka, mimo że Polska ogromną część jej dostaje, jest gwarantowana przez wszystkie kraje Unii, czyli na przykład również przez Niemcy, które są znacznie bardziej wiarygodne finansowo od innych krajów.
A nie moglibyśmy się tak, przepraszam, pytam jako laik, nie moglibyśmy się, no powiedzmy tak jak Japonia, zadłużyć się u siebie?
No moglibyśmy, tylko że jeśli sami wpuszczamy obligacje, to płacimy za nie 5% mniej więcej. A w przypadku obligacji, w przypadku pożyczki SAFE oprocentowanie będzie wynosiło 3%. No proszę zapytać kogokolwiek, kto zaciągnął kredyt, czy woli zaciągać kredyt z oprocentowaniem 3% czy 5%.
Bardzo panu dziękuję za to wyjaśnienie, za tę rozmowę. No wielowątkową, tak. Zaczęliśmy od stóp procentowych, skończyliśmy na troszkę innym temacie, ale mam wrażenie, było bardzo ciekawie. Dziękuję serdecznie. Profesor Witold Orłowski, Akademia Wistula i Politechnika Warszawska, był gościem, ekspertem radia RMF24.